Nie 7:07, a 7:13, dokładnie 19:13.
To przeze mnie.
No, a właśnie nawet nie masz wody, nie dałem. Zaraz dam ci jakąś wodę.
Ale jestem po różnych herbatkach.
Och, i nie tylko, i o obiadkach podobno.
Tak, i o mądrych rozmowach. Z naszym kolegą Zbigniewem Parafianowiczem.
Którego pozdrawiamy bardzo. Ostatnio ciekawa rozmowa z Magdą Łuchaniuk była. I polecamy do niej wrócić. Więc geopolityka zagości w naszym programie, szczególnie, że ja jako stary, po pierwsze nacjonalista, po pierwsze, po drugie patriota, ksenofob, czym to jeszcze mi ich mnie nie uraczył, czym nie jako nie osobiście.
Jeszcze faszystą nie zostałeś.
Również mogę być, ale nade wszystko germanofob i rusofob, to jednak się ucieszyłem z dany, jak zobaczyłem, że Moskwa płonie. To jest coś,
znaczy się Polak.
Znaczy się Polak, tak. To jest jakby nieodzowne, więc o geopolityce porozmawiamy. A druga sprawa to jest oczywiście polityka krajowa, bo dzisiaj, nie będę krył, wszyscy żyjemy kwestią szpitala i tego, co to oznacza.
Wszyscy jak wszyscy.
Nie, dużo. Znaczy szpital jest wszędzie. Oczywiście jest wszędzie. Czytałem dogłębnie raport o ruchu w sieci i o dziwo ruch w sieci na początku jest mniejszy niż przy KPO, ale podejrzewam, że rażenie będzie jednak większe niż z programem Choreka, tudzież Choreca. I tak zanim do geopolityki w naszym wieczorze wnet przejdziemy i do tego, dlaczego Moskwa płonie i co to oznacza i czy do takich symboli warto się przywiązywać, bo to może nic nie znaczy, że trafili w rafinerię, a może jednak znaczy bardzo dużo, to zacząłbym od tego, co znaczy afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lecą głowy, na razie głowy urzędniczo-samorządowe, jeszcze nie polityczne, ale obawiam się, że politycznego cięcia to nie jest koniec.
Na pewno masz rację. To tło. Tło jest takie, że dla Polaków pierwszym problemem od wielu lat jest katastrofa w służbie zdrowia. Ale zarazem też Polacy nie widzą ani eksperckiej, ani politycznej siły, która by to naprawiła. Stracili zaufanie. Więc jeśli jest tak, że wychodzą takie afery demoralizacji Platformy, że ponieważ oni też wiedzą, że niczego nie umieją naprawić, to chociaż chcą sami skorzystać, no to to jest katastrofa w katastrofie, bo ludzie nie tylko będą myśleć, że ta Platforma nie umie niczego tam naprawić, ale jeszcze, że żyje ich kosztem, bo to co by nie było, to taki VIP-owiec w pokoiku VIP-ów, to na pewno ma jakąś obsługę, tu sanitariuszka, tu pielęgniarka, tu lekarz, a tam ordynator. Tych ludzi nie starczy dla innych. Oni zajmują ludziom kolejki, a ponadto mają lepiej, a nie należy im się zdecydowanie. I to wyczuł Tusk natychmiast, bo zrobił od razu konferencję, gadał o tym dużo i właściwie powiedział, że będzie prześladował wszystkich winnych, tylko jak zapytali o sekretarza generalnego Platformy, pana Kierwińskiego, przy okazji ministra spraw wewnętrznych, no to się okazało, że nie. Ta afera pana Kierwińskiego nie dotyczy, czyli Tusk wyraźnie pokazał, że ma ludzi, których nie może oddać, bo bez nich nie może rządzić, a resztę może. I pytanie, dokąd sięgnie ta lista? Myślę, że głowy polecą, a pierwszy na liście, może nie do ostrzelenia, ale do pokazania palcem, jest prezydent Warszawy Trzaskowski, bo to on jest właścicielem, przez to, że jest prezydentem Warszawy, tego szpitala. Politycznie, ale nie tylko, administracyjnie też za to odpowiada. Więc co by nie było, to atak zostanie przerzucony na Trzaskowskiego. W dodatku ten młody lekarz nie tylko był szefem młodzieżówki, ale jeszcze był liderem jakimś na tym spędzie Trzaskowskim dla młodzieży, co nie pamiętam.
On był liderem New Generation, Next Generation. O, nowa generacja, Next Generation, tak się to nazywało.
Taka, next to następna.
Albo następna, nowa, tam, następna, to nieważne.
New. Tak.
Tak czy inaczej, tak czy inaczej, pokazał, był bardzo blisko.
Pokazał drogę.
Znaczy, był szefem młodzieżówki, tak? Szef młodzieżówki to jest bardzo ważna osoba w partii.
Oczywiście. W PiS-ie szefem młodzieżówki był na przykład Michał Moskal. No i widać go w telewizji.
Piotr Müller.
Też, to już dużo wcześniej.
Adam tak. Hoffman.
Tak.
Też był. Tak. Wszyscy oni zrobili pierwszorzędne kariery.
Tak jest.
Niektórzy potem odeszli.
Tak. Ale i nie kończył ani Hoffman, ani...
Tak, chociaż Hoffman bardziej w biznesie, jak wiemy.
No, też kariera, nie?
Też.
Też kariera. Jak robisz karierę w dużym biznesie, to masz duże wpływy polityczne i o Hoffmanie wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że żadnych wpływów politycznych nie ma. On nawet w pewnym momencie, Jarosław Kaczyński dawał znać, że może trzeba będzie go wrócić.
No, może tak
do
PiS-u. Będzie. No dobrze. Nie chcę pisać, bo mamy dużo już elementów. Dzisiaj cały dzień o tym mówimy, jak inne media, co się wydarzyło, co znamy fakty. Pan radny złożył mandat radnego Ursusa, Warszawa Ursus, Rady Dzielnicy, oddał 500 000 zł. To wszystko wiemy, to wszystko państwo są bombardowani tymi informacjami, ale chciałem się esencję wyciągnąć. Tak, po pierwsze, czy Donald Tusk zamknął sprawę? Wiemy, że nie zamknął. Wiemy, że nie zamknął.
Skąd? Nie, nawet myślę, że wiedział, że tego się zamknąć nie da.
On dlaczego? Na czym polega sprawa tej afery, że nie daje się usunąć tym, że pan odda trochę pieniędzy, złoży mandat, wyrzucał go z partii, zrezygnuje z partii, że poleci zarząd szpitala, rada nadzorcza?
Jasne. To nie załatwia katastrofy w służbie zdrowia. Ta katastrofa dalej jest. Ludzi to męczy codziennie. Wszyscy, którzy są chorzy, którzy mają krewnych po 60 czy 70, wszyscy to czują na co dzień i to jest zmora po prostu. Tego się nie da zamknąć i według mnie ta konferencja prasowa Tuska nie miała zamknąć sprawy. Miała warunkowo pokazać następny cel. No i jakoś tam z tego, w razie czego, gdyby nie dało rady tego zamknąć, strzelamy do Trzaskowskiego. Mamy wyjście, a nie pozwalamy swojemu aparatowi, czyli Kierwińskiemu, zrobić krzywdy. I to wszyscy wiedzą, łącznie z Tuskiem, tego się zamknąć nie da. Ale co gorsza, ten rząd nie potrafi niczego zrobić w służbie zdrowia, na przykład... Wyszła druga rzecz, która może nie jest tak dramatyczna, nie jest tak faktograficznie sensacyjna, ale jakaś tam rada doradcza w Ministerstwie Zdrowia postanowiła, że będziemy ograniczać liczbę studentów medycyny. Dlaczego? No bo będzie się zmniejszać liczba Polaków, no to po co nam tyle lekarzy? Ta rada oczywiście ekspercka składa się z samych lekarzy, którzy najwyraźniej, jak dawniej adwokaci, walczy z ewentualną konkurencją i chce, żeby tych lekarzy było jak najmniej, żeby zarabiali jak najwięcej, czy żeby kryzys trwał dalej. I Ministerstwo Zdrowia spokojnie to akceptuje, dopiero jakieś głosy krytyczne się były pojawiły. To jest następny objaw tej katastrofy. Na niej można robić pieniądze. Na niej można wygodnie żyć, nie przepracowując się i zarabiać 1,5 miliona złotych w ciągu roku, pracując na czterech etatach i występując w telewizji politycznie, jak ten młody pan. To przecież jest katastrofa powierzać decyzje samym lekarzom, a nie politykom, a politykom znowuż dasz kompetencje do tego, żeby rządzili, no to sobie pokoi gwipów rządzą. To jest pułapka, w której widać, że ten system rządzenia nie prowadzi do wychodzenia z kryzysów, z katastrof, że one się tylko pogłębiają. Aktorzy, w który to grają, szukają własnych interesów. I jak chciałeś esencji, to esencja jest taka. Rząd PiS-u zaczął się psuć i demoralizować rządy PiS-u w połowie drugiej kadencji. Ten rząd psuje się już w połowie pierwszej kadencji, czyli chłopcy i dziewczynki nie widzą szans na to, żeby poprawić sytuację w Polsce, no to poprawiają sytuację sobie.
Po prostu.
Że... No to jest na krótką metę.
Ale to by znaczyło, że ta władza weszła w jakiś taki korkociąg samozniszczenia.
Tak mi się wydaje, że jest. Co wcale nie oznacza, że jak z Platformą będzie gorzej, bo ludzie będą tracić do niej zaufania, nawet jej wierni wyborcy, to powiększy szanse Konfederacji czy PiS-owi. Wcale tak być nie musi, ponieważ i Konfederacje zabrnęły w jakiś ślepy zaułek, niczego nie pokazują. Co no, można no, przed
Braunowi,
zrobić.
Nie wiem, rośnie, na pewno nie spada.
Nie, bo nie spada. Można 8-9%
To
nie
może
spada.
Być kłopot dla tej jeszcze większej
to nie
Konfederacji.
Kłopot, to katastrofa.
Nie, może być, a to już twoja ocena. Może być.
Bo tu siedzę, to mam prawo
tak
do
jest.
Opinii.
Może być tak, że kłopoty może mieć ta stara Konfederacja, ale ta nowa ma własny ekosystem. Ona sobie płynie zupełnie
tak.
innym nurtem
ale
ona może nic nie robić, a i tak trochę jak chłop na polu, on śpi, a mu rośnie.
Tak. Tylko ja o tym myślę nie w ten sposób. Braun się nie ma czym przejmować, ma swoje 7, 8, 9, 10, może nawet procent.
Może
się trochę wygłupiać i będzie miał tyle samo. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Sam Braun rządu nie utworzy ani nie ma zamiaru. Jego marzeniem jest być w jakiejś koalicji. Kaczyński wyciął natychmiast możliwość szansy.
Chociaż politycy Konfederacji złośliwie mówią, że i tego nie chcę. On próbuje znaleźć ludzi do rządzenia, ale sami politycy Konfederacji na ofie tak zwanym, jak sobie tam siedzimy, rozmawiamy po wywiadzie albo w Sejmie, mówią, że nawet my, no oni mają się duże mniemanie, ale nawet my będziemy mieli kłopoty, żeby zebrać ludzi do rządzenia. Cały czas nie jesteśmy kadrowo gotowi, żeby obsadzić
jednak
nowoczesne
jest.
Państwo. To są dziesiątki tysięcy, ale trzeba mieć 2-3 tysiące osób, które mogą wejść do rządzenia.
Żaden problem, bo to, że Braun na pewno nie chce być żadnym ministrem, to jest raczej pewne. On się świetnie czuje w tej społeczno-politycznej części i tam sobie złapie za jakąś gaśnicę i od razu mu urośnie. Nie ma problemu. Natomiast bez jego elektoratu rządu prawicowego się nie zbuduje, który będzie miał większość, a PiS odciął, czyli Jarosław Kaczyński odciął sobie drogę do negocjacji z konfederacjami. Brauna wyciął, bo Amerykanie się nie zgadzają. Jakby od dawna Kaczyński kierował się tylko tym, co myślą Amerykanie, więc to raczej była też jego inicjatywa. I skłócił się z Mentzenem, nie musiał tego tak ciągnąć. Efekt jest taki, nie ma negocjacji i nie będzie długo. A jeśli teraz się nie zaczną negocjacje w sprawie stołu, w sprawie negocjacyjnego, w sprawie wspólnej listy do Senatu, wspólne potem wspólnego rządu, to tego rządu nie będzie. Jeżeli są tacy pisowcy, którzy mi mówią, nie ma teraz, to nie jest czas na pokazywanie programu, to nie jest czas na negocjacje. Program pokażemy przed kampanią wyborczą, a negocjacje zaczniemy po wyborach. Będziemy wiedzieli, kto ile ma. To z tego nic nie będzie. Żadnego rządu. Prawicy, a co więcej rządu, który by mógł poprawić Polskę, ponieważ o reformach państwa trzeba rozmawiać teraz, a nie potem. Potem już nie będzie czasu na to. I rząd, nawet gdyby powstał, zamieni się w taki rząd bieżącego zarządzania z dnia na dzień. O żadnych poważnych reformach nikt myśleć nie będzie, bo nie będzie czasu, nie będzie przestrzeni, nie będzie think tanków, nie będzie doradców, których nikt nie chce zresztą i tak dalej. Więc krótko mówiąc, prawica wcale nie myśli perspektywicznie o własnym rządzeniu. To jest druga katastrofa.
No, czyli mamy dwie katastrofy, chociaż nie wiem, czy do końca chodzi o kwestie rządowe. Pamiętajmy, że chodzi o Warszawę. W Warszawie ta ekipa rządzi 20 rok.
Jeszcze Gronkiewicz, prawda?
Gronkiewicz, 20 rok rządów Platformy w Warszawie. I to nie może świadczyć, że jest tam jakieś rozpasanie w sferach rządowych, tylko że po prostu oni w Warszawie poczuli się już tak pewno bezczelnie,
że wszystko mogą.
Że może twoja analiza, że to jest jakiś korkociąg, że oni już po prostu biorą do siebie, bo czują się, że tracą władzę. Może nie chodzi o poziom centralny, tylko poziom stołeczny. Po prostu w mieście stołecznym Warszawa Platforma uznała, że jakby wstawili taboret, to by wygrał, więc będą malwersować, nadużywać, a może i kraść na potęgę.
Dobrze, tylko jest problem.
I że to jest poziom sądowy, a nie rządowy.
I dalej, poczekaj, masz rację, dalej Platformę będą wybierać w Warszawie, bo dla większości tych słoików i tam innych warszawiaków nie ma w ogóle wyboru. Okej. Tylko, że to, co oni narobili w tym szpitalu południowym, a za chwilę wyjdą inne szpitale.
No to już Czerniakowski jest informacja, tak, że słychać. Jak pani, no, są informacje, że pani marszałek Senatu była obsługiwana w sposób bardzo dziwny na Czerniakowskim szpitalu. Tych informacji jest cała masa, też nie chcę ich niezwykłych podawać, ale, no, ale rzeczywiście ale Platforma uważa, że to jest ich miasto, tak. Ich szpitale, poczekaj. Ich infrastruktura. No, tak. Jak powiedział na imprezie Rafał Trzaskowski, to jest moje miasto. Zgadza tam się. Chodziło o muzykę, to może mało ważna tak. sprawa, ale sposób myślenia był jeden. Tak. To jest nasze Platformy Miasto czasów Piskorskiego. Na chwilę wziął je Kaczyński, ale my tego miasta nie oddamy.
Jasne, ale
będziemy
się
je doić do końca.
Koncentrujesz się na Warszawie, gdzie pewnie tak jest, jak mówisz, tu Platforma będzie sobie jeszcze trochę rządziła. Szczególnie, że PiS nie zdecydował się na wychowywanie jakiegoś swojego młodego, oryginalnego, innego, który mógłby być perspektywicznym kandydatem. Przegra jedne, drugie wybory, może wygra trzecie, ale nie to. Chodzi o to, że ta afera ma przede wszystkim oddźwięk w całym kraju. Jej poza warszawiacy nie traktują, a nie w tej Warszawie tam sobie kradną, co nas to obchodzi, nas interesuje nasz szpital. Nie. Służba zdrowia jest jedna. Jeżeli tak się dzieje w Warszawie, tak się dzieje wszędzie. Co najwyżej pokoiki VIP-owskie są mniejsze. I VIP-y są mniejsze. Ale to leczenie dalej pozakolejkowe, nielegalne dalej trwa. Więc to się odbije na Platformie Krajowej, na koalicji rządowej. Natomiast nie odbije się na ekipie warszawskiej. W związku z czym, co trzeba będzie zrobić, ponieważ jest to bezpieczne, to Tusk, jak będzie musiał, zwali winę na Trzaskowskiego, bo nawet jeżeli by się go odstrzeliło albo zmniejszyło o połowę, to Platforma tak i tak w Warszawie wygra. Czyli tu ryzyka dla Tuska nie ma. Będzie mógł atakować ten samorząd, który jest oczywiście jego samorządem, ale nie z tej frakcji, którą on lubi. I dlatego to jest sprawa bardzo poważna. To tego ludzie nie odbierają jako demoralizację warszawską, stołeczną, tylko jako element demoralizacji ogólnokrajowej. I tego nikt już nie zmieni, bo służba zdrowia dolega wszystkim.
I to jest duży kłopot zapewne dla rządzących, ale są próby wyjścia, mój drogi doktorze. Patrzę na próby wyjścia. Jest nieoceniony Kamil Dziubka z Onetu, przez niektórych utożsamiany z Kamilem z Onetu, o którym pisali politycy Platformy, jak chcieli coś wypuścić, ale to może tylko złośliwe pomówienia. I ten, że Kamil z Dziubka, który pracuje w Onecie, więc Kamil Dziubka z Onetu, napisał taki oto tekst. Wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który zarobił 1 600 000 złotych w warszawskim szpitalu, był na wyrocie z partii już jesienią 2023 roku.
Wynika mówił,
z informacji
że chce się do PiSu zapisać.
Poszło o jego wyjątkowe działalności w trakcie kampanii z roku 2023. Uwierzą ludzie, bo to widać, że chyba już są takie robione narracje, że...
Nie tylko, że nie uwierzą, ale w ogóle nie wezmą tego pod uwagę.
Taka humoreska
tak,
trochę, ale spodobała mi się.
Z tego śmiali. Jeżeli ktoś to czyta, oczywiście, ale to już poszło. I w dodatku wiadomo, że to był pokoik dla VIP-ów, czyli tam nie siedział tylko ten pan Kamil, czy nie, jak mu tam...
Dawid.
Pan
Dawid Kacprzyk.
Dawid, nie będę jego nazwiska wymieniał.
Kacprzyk.
Pan Dawid. Tylko tam siedziały VIP-y z Platformy. A może i nie tylko. Dlatego czekałem na przykład na głos PSL-u, który dzisiaj...
PSL milczy.
Tak, postanowił być głosem zbrojnego narodu, a nie wypowiada się w sprawie szpitala. Pytanie, jak szpital, to pewnie korzystali ludzie z różnych partii, z koalicji. Zobaczymy. To wszystko wyjdzie. Znaczy chodzi o to, jak afera nabiera takiego ogólnokrajowego kształtu czy formatu, to jasne jest jedno. Nic się dużego nie da ukryć. Dziennikarze z mniejszych miejscowości swoje znajdą.
No dobrze, ale z drugiej strony Ktoś może powiedzieć, tutaj już wieszczą, koniec Tuska, to jest początek końca, mówi o tym opozycja, oczywiście na trochę ich wilcze prawo, Przemysław Czarnek mówi, pakujcie walizki, to jest początek waszego końca. Mówi to wielu publicystów, dzisiaj na tym Radia Wnet, Sławomir Jastrzębowski, o dużym kłopocie mówi, chociaż bardziej wstrzemięźliwie Łukasz Pawłowski z OGB, chociaż mówi o tym roku do wyborów, ale wszyscy mówią, potężny kłopot, ale czy niepodobne były opinie przy KPO? A jednak to przeszło, na sondażach się nie odbiło. Ktoś może sobie powiedzieć, Boże Święty, gadające głowy siedzą i po raz dziesiąty w tej kadencji ogłaszają koniec Tuska, a Tusk kolejne kryzysy przechodzi. Kłodzką aferę, aferę KPO, inne mniejsze afery, Hołownię zjadł, Czerzastego wprowadził na fotel marszałka bez kłopotu, różne weta, które Mieszko obronił. Wszystkie kryzysy Donald Tusk ogarnia, to dlaczego ten miałby być inny?
Już ci mówię, różnica jest... Znaczy, po pierwsze wniosek możesz mieć prawdziwy. Tak może być, że Tusk z tego jakąś tam suchą, lekko zabłoconą nogą wyjdzie, budki sobie wyczyści, albo każe sobie wyczyści, będzie okej. Natomiast różnica jest taka. KPO, ogromne pieniądze, ale daleko, abstrakcyjne, nigdzie nie siedzą w naszych kieszonkach. Gdyby to było tak, że KPO spływa po kawałku do naszych kieszonek i jakiś tam KPO z platformy, jak nam wyciąga z kieszeni tam 7 zł, to reakcja by była. A to są abstrakcyjne pieniądze, które jak słychać nie poszły tak, jak mówił rząd i poszły po swoich jachty i tak dalej. To są smakowite obrazy, ale bardzo daleko od poczucia bezpieczeństwa ludzi. No to tak, nie mieliśmy pieniędzy z KPO i jakoś żyliśmy. Rozkradli te pieniądze, czy dali swoim z KPO. Dalej sobie tak samo żyjemy. Może 10 z nas zatrudnią przy produkcji jachtów. Natomiast tu jest służba zdrowia, czyli element każdego domu, każdego stołu rodzinnego. O tym się mówi bez przerwy. O tym ciocia była w szpitalu, a wujkowi znaleźli raka, a dziadek, nie przyjęli go do szpitala, bo powiedzieli, że starych nie leczymy, niech sobie umiera w domu i tak dalej. Tego tematu nie da się zdjąć z obiadów i kolacji rodzinnych po prostu, bo on jest tam obecny. Bardziej niż Ukraina, wojna i tak dalej, to dolega wszystkim. Tyle, że Tusk jest na tyle chytry, sprytny i inteligentny, że on ma wiedzę i intuicję przekraczającą to, co on ma, resztę w całej tych główkach kierownictwa Platformy. On bezbłędnie kieruje, czy prawie bezbłędnie kieruje krytykę społeczną w tym kierunku, w jakim chce. Czyli będzie trzeba, to koziołkiem ofiarnym będzie Trzaskowski albo jakaś
wiceTrzaskowska. A to zobaczmy, bo mam fragment, mam nadzieję, że dobry wybrałem, mam ich kilkanaście wyciętych. No zobaczmy, Donald Tusk z dzisiejszej konferencji, z wczorajszej konferencji.
Emocje dotyczą sprawy lekarzy Szpitala Południowego. Młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i osiągnął, no może nie rekordowe, bo są większe zarobki, ale bardzo no budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich no zwyrodnieniach systemu, co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy, w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej, mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
Tak to wyglądało, ale tam dodał Donald Tusk jeszcze jedną rzecz. Wysłałem swoich ludzi, aby poinformowali samorząd warszawski o tym, że potrzebne są decyzje personalne.
No to jest ten kierunek, o którym ja mówię.
System jest zły i samorząd warszawski
jest zły. To zatrzymajmy się na chwilę nad systemem. Co to oznacza w ustach Tuska i jak on będzie to interpretował? System to nie są ludzie. System to jest coś powyżej. To oczywiście ludzie stworzyli chyba. Albo, nie wiem, zły nam ten system sprowadził. ale za ten system, jeżeli odpowiadają politycy, to wszyscy, bo ten system od 89, jeśli nie wcześniej, trwa i nikt go nie umie naprawić, co nie jest prawdą akurat, więc albo będziemy zwalali na system, ale to chyba nie wystarczy i trzeba będzie znaleźć winnego, którego tego systemu, przynajmniej w Warszawie, nie naprawiał, a mógł. I mówię, w razie czego to będzie Trzaskowski, ale bardziej prawdopodobne, że jakiś wiceprezydent od Trzaskowskiego, szef, nie wiem, Departamentu Zdrowia, spokojnie się ofiarę da wymyśleć i zapewnić jej jakieś tam swobodne życie przez następne lata z dala od krat i prokuratur, bo w tym są dobrzy, jak pamiętamy doktrynę Neumana. Nikt z naszych wiernych sądzony nie będzie. Więc jakoś przeżyją. Tylko mówię ci, służby zdrowia przeżyć się nie da. Ale też to, co powiedział Przemysław Czarnek, to nie jest dobry moment, żeby opowiadać, że oni się mają pakować, bo to działa na wyobraźnię, ale nie. Oni sobie nawet walizek nie kupili jeszcze.
Żeby się...
Więc nie muszą się pakować chyba. Jak widać, jak walizki zaczną rosnąć, ceny walizek w sklepach, szczególnie tych lepszych, to będzie znaczyło,
że się pakuje.
Że platforma się pakuje, ale myślę, że jest bardzo daleko do tego i Tusk do tego nie dopuści i chyba jest w stanie to zrobić, ale katastrofy nie zmniejszy i nie zlikwiduje, ale zlikwiduje skutki kryzysu personalnego, aferowego, tego, ten pokoik VIP-ów, to jest ta kluczowa rzecz, bo to pokazuje, że my jesteśmy gorsi, nie zasługujemy. Może tak być z nami, jak tam system sobie z nami radzi, my nie jesteśmy ważni, tylko chodzi o to, żeby te pokoiki VIP-ów albo ukrywać, albo je gdzieś chować. Coś się wymyśli w tej sprawie.
No dobrze, ze szpitali powoli wyjdźmy. Bardzo chcę tą Moskwę chcę bardzo omówić, ale najpierw umówiliśmy się, że dokończymy rozmowę z naszego krótkiego wywiadu telewizyjnego ze środy, a mianowicie akcja Roberta Bąkiewicza.
Ja tam mam jeden...
Bo ja z kolei, jak widzę niemieckiego policjanta bijącego Polaka, to...
To nie lubisz.
Nie lubię, odpowiedź jest jasna, prosta. Niemcy, faszysta. Gestapo i bronimy naszych, a ty miałeś zupełnie inną opinię.
Tak, dlatego, że sytuacja jest taka. Niemcy są naszym sojusznikiem, równocześnie są naszym rywalem, są dużo silniejszym krajem, ogrywają nas bezczelnie i po prostu. Cały czas. Ale w ramach reguł unijnych albo...
Politykę historyczną prowadzą podobną do Rosji czy do Ukrainy. Ostatnio jest modna Ukraina.
Prowadzą od 50. lat i wiadomo, cele...
Równie zakłamaną jak Ukraina, jak Rosja.
No bardziej, bo celem polityki historycznej Niemiec jest powiedziane, że za Holokaust nie odpowiada państwo niemieckie, naród niemiecki, kojacy z naziści. Przy czym ci naziści to po pierwsze stworzyli się patrząc na faszystowski ustrój w Polsce przedwojenny, a po drugie, no właśnie dlatego, że mieliśmy taki faszystowski ustrój przed wojną, to wielu z tych polskich faszystów pomagało, a nie daj Boże, może wymyśliło ten Holokaust w ogóle, na to stać tych starych antysemitów. I ta polityka potem z przekupionym Izraelem jako sojusznikiem w tej polityce, no doprowadziła do tego, że Polacy są obwiniani na świecie za współudział w Holokauście, a jeszcze kiedyś się okaże, że graliśmy w tym główną rolę. To jest rzecz pierwsza. Druga, to państwo prowadzi swoją politykę, a im bardzo strategiczną, aczkolwiek głupią, ale w swoim interesie, i ponieważ robią błąd za błędem, to potem chodzi o to, żeby koszty błędów przerzucić na sojuszników, przede wszystkim na Polskę. Ponieważ Polska przeszkadza. Pierwszym problemem Niemiec jest to, że z lenistwa, złego zarządzania i głupoty ideologicznej Niemcy przestały być konkurencyjne biznesowo. przemysłowo. Być może to po prostu jest taki czas, że wyczerpała się ich inwencja intelektualna i inni są lepsi w tym. To jakby inna rzecz. Ale Niemcy ułapały się tego, że przywrócić tę pozycję konkurencyjności, żeby sprzedawać, eksportować i być takim światowym liderem eksportu za Chinami, to jest współpraca z Rosją, która dostarczała tańsze surowce niż na rynku. Nawet my płaciliśmy za wszystko z Rosji więcej niż oddaleni od nas bardziej Niemcy. Po trzecie, Niemcy nie tylko dlatego, że mają ambicje hegemoniczne, ale też dlatego właśnie, że nie są konkurencyjni, wymyślili sobie model taki, że trzeba osiągnąć takie przewagi polityczne bądź inne, żeby zyskiwać na nich. Na przykład wymyślimy sobie OZE, będziemy produkowali te maszyny, sprzęt OZE, będziemy sprzedawali jako pierwsi drożej i zarobimy na tym kupę kasy i przywrócimy Niemcom potęgę. Chińczycy ich przegonili w tym i to Chińczycy zarabiają na tym, a nie Niemcy, a Niemcy dalej się tego trzymają. Po następne, wymyślili rzecz niebezpieczną, słuszną, ale starą jak świat, mianowicie jak się zdobywa hegemonię polityczną, to dzięki niej można osiągnąć sukcesy ekonomiczne, ponieważ jak masz przewagę polityczną nad innym krajem, to możesz mu narzucić takie warunki wymiany towarowej, partnerstwa politycznego, partnerstwa militarnego i tak dalej, której korzyści ty czerpiesz, a nie oni. I to od początku, od 89, otwarcie rynków zbytu w Polsce, w innych krajach postkomunistycznych, przede wszystkim dla biznesu niemieckiego, pokazało, że to on na tym zarabia, a podatków nie płaci. I tak dalej, i tak dalej. Niemcy w tym są dobrzy. Ale Polska w tym jest zawsze ofiarą, krajem, który się łupi. I teraz, kiedy Niemcy walczą o to, żeby być hegemonem Europy, to Ameryka przeszkadza, bo Trump ich nie lubi, ale i elita amerykańska za Niemcami nie przypada. Polska tu ma szansę i to widać w tych decyzjach o na przykład możliwości stałych baz. To wielka rewolucja i dobrze dla nas. Nie jest tak, że Niemcy są osamotnione, mają wielu sojuszników i niestety wygląda na to, że ich sojusznikiem gospodarczym kiedyś będzie Rosja, jak po wojnie, ale też ich sojusznikiem politycznym, militarnym, ekonomicznym i każdym będzie Ukraina. I tak jak byliśmy pomostem, albo jak woli, przeszkodą dla relacji między Rosją a Niemcami, to jeszcze do tego może się okazać, że jesteśmy przeszkodą do relacji między Niemcami a Ukrainą. Oczywiście Niemcy będą usiłowały skolonizować Ukrainę. Ukraina będzie chciała wykorzystać Niemcy jak najbardziej, ale to my będziemy pośrodku ofiarą. I znowuż, można by się obronić, mając sojuszników, ale przede wszystkim mając silny rząd. Jeśli nie będziemy mieli silnego rządu, to nie wystarczy 51%, to trzeba być może mieć większość konstytucyjną, ale przede wszystkim trzeba całą prawicę zebrać w jedną kubkę, a PiS tego nie robi, wręcz przeciwnie, skłóca. No to nie wygląda na to, że będziemy mieli silny rząd po naszej stronie, czyli nie damy sobie rady z geopolityką, która robi się niekorzystna i granie tylko na amerykańskiej nucie, na amerykańskim sojuszu, też nie jest dobre, dlatego że Amerykanie nie robią tego dla nas, tylko dla siebie. Póki Polska jest im potrzebna, na przykład, żeby neutralizować Ukrainę, Rosję i Niemcy, to będą z nami grali i to, co zrobili, to jest dużo, czy to, co chcą zrobić, te stałe bazy, bo to jest złamanie układu z Rosją, które się na to zobowiązywało, że stałych baz na wschodniej flance nie będzie. Czekaliśmy na to, nie wiem, z 20 lat chyba. I się doczekali, chyba doczekaliśmy, to jest dobrze. Ale wracając do Bąkiewicza. Wszystko pięknie opowiedzieliśmy. Niemcy paskudy położyły nam kamień zamiast
pomnika
domu historii, w którym by można było polską historię związaną z Niemcami pokazywać i tak dalej. No ale Bąkiewicz wpadł na pomysł, żeby tam krzyż postawić. No jest tak, że prawo niemieckie nie pozwala na umieszczanie bez zgody władz elementów religijnych w przestrzeni publicznej. Więc jasne było, że taka reakcja będzie i Bąkiewicz o tym wiedział i to było zaplanowane i po to to Republika pokazywała. Ja nawet bym myślał, że tam gestapo kopią naszych, biją, Polaków biją, to bardzo ładny teatr, słuszny, ale teatr. Natomiast pytanie, co to politycznie przyniesie? Otóż jak ludzie na to patrzą, to twarda prawica będzie krzyczała jak ty, hitlerowcy naszych biją, a druga strona będzie krzyczała, ta prorządowa, prowokacja Bąkiewicz faszysta. I tak jak potrzebujemy silnego rządu o dużej poparciu, to taka polaryzacja spowoduje, że kto wygra będzie miał 50% i 1/10. To będzie słaby rząd, niezależnie z której strony.
Panie doktorze, to już na koniec. Mamy 10 minut. Moskwa w płomieniach. Nie po raz pierwszy.
Wreszcie jakaś dobra wiadomość.
Ale po raz pierwszy tak spektakularnie. Trafiona duża rafineria tuż pod, nie pod Rosją, w Rosji.
W dzielnicy
Moskwy. Moskwy. Tam liczono chyba 12 km linii prostej od Kremla, więc jak na rozmiar Moskwy to blisko,
co bez znaczenia.
Całkiem. Najpierw Sobianin mówił o 555 rakietach, 3/5 akurat, które leciały w Rosji, w Moskwę, w stolicę Rosji. Teraz już wiemy, że to było 1000, oczywiście szereg innych obwodów zaatakowanych. Pamiętam analizy ekspertów, że Ukraińcy zaczęli produkować te drony masowo, i że mają ich więcej niż operatorów, co by wskazywało, że takie ataki masowe będą się nasilać. I zdaje się, że miały rację. To jest taki kanał na YouTubie Andromeda, ona to podawała.
Tam,
stamtąd ja mam tą informację i to się potwierdziło po 2 tygodniach. I to najprawdopodobniej nie jest ostatni taki atak. Z technicznych danych, których możesz, drogi doktorze, jeszcze nie znać, tam na tych nagraniach szacuje się, po tych nagraniach, jak działa obrona lotnicza rosyjska, że między 10 a 20% rakiet chybiało celów. Czyli jak się rzuca 1000 rakiet, no to 1/10, a może i 1/5, tak. Czy 1000 dronów.
Tak. Przeleci.
To z tego,
trafi tam, gdzie trzeba.
To z tego 100 lub 200 przelatuje, tak? Bo rzeczywiście są nagrania, jak te rosyjskie rakiety obrony albo mijają, albo zawracają bez sensu, że tam muszą jakieś błędy.
Widziałem kawałek takiego, tak. Co się dzieje w powietrzu, tak? To taniec.
Taniec i że te rzeczywiście rakiety, no, niektóre muszą być, albo mają gorsze sterowniki, albo zła produkcja.
Tak
jak Czesi
statystyka.
Podobno nie dokręcali mechanizmów spustowych w niemieckich bombach i one często nie wybuchały, te czeskie. Może tutaj też coś takiego się dzieje, że część jest ze zwadliwych komponentów i po prostu pudłuje. No niemniej to jest atak spektakularny i wszystko na to wskazuje, nie ostatni.
On wręcz przeciwnie, pierwszy. Mianowicie po raz pierwszy Ukraińcy przełamali obronę.
Nie dotrafiały w Moskwie.
Ale przełamali systemowo. Dokonali wielkiego ataku i się okazało, że ta cała, jak to mówią, opelotka chyba.
Tak, opelotka się mówi, obrona przeciwlotnicza.
Obrona przeciwlotnicza nie daje rady i właśnie 10-20%, wystarczy 5%, żeby...
No przy takiej masie jak 1000 dronów.
Polityczny, jasne, to jest 50 dronów, które gdzieś trafia. Otóż te drony trafiają tam, gdzie trzeba, tam, gdzie było to zaplanowane. Bo i rafineria, i dwie duże galerie towarowe, czyli nie budynki cywilne, tylko handlowe. Czyli tak, żeby uniknąć oskarżenia, że strzelają do cywilów, nie strzelali. I to znaczy, że to jest rewanż, ponieważ przecież do tej pory Rosjanie atakowali duże miasta, obiekty cywilne i się okazywało, że tam obrona, ta opelotka jest za słaba i te rakiety.
Ale żeby była jasność, teraz o tym rzadziej mówimy, no bo już przywykliśmy do tego, że miasta ukraińskie płoną, że giną cywile, wojskowi, że są porażane i cele cywilne, i cele wojskowe. No ostatnio Ławra Pieczerska, tak, ale to nam się osłuchało,
taka
że...
Taka nasza jasna góra.
Tak, że to jest dziwne, bo Ławra Pieczerska była raczej prorosyjska. To raczej było takie...
Tak, tam i więcej. To jest... źródło religii prawosławnej rosyjskiej, dla Rosji, od Kijowa, przecież z Rusi Kijowskiej.
Ale też, znaczy, pamiętasz, jak były jakieś takie bandy, co biegały po Kijowie, to one się kryły w ławrze pieczerskiej, tak? Tam ci zakonnicy sprzedali Kremlowi, uchowali te zielone ludziki i oni teraz tam kompletnie bez sensu.
Ławra pieczerska chyba nie zapisała się do...
autokefalii ukraińskiej. A tego nie wiem.
Tu tak mi się wydaje.
Musiałbym to sprawdzić, nie chciałbym spekulować.
A to warto.
To zaraz to ja sięgam w internet i sprawdzam, jak się Ławra Pieczerska tamtejszy zakon czy klasztor.
Ale popatrzmy na to raczej jako element wojny militarno-psychologicznej.
Więc Ukraina też dostaje, tylko my o tym nie mówimy, no bo dostaje od 5 lat, to już się osłuchało.
Dlatego,
a teraz dostaje Moskwa.
Ukraińcy wreszcie dochrapali się do takiej ilości operatorów i dronów, że mogą zacząć atakować tę rosyjską operotkę w Moskwie. Przecież to jest przygotowanie do najważniejszej rzeczy. Jeśli trafiamy, to jak mówisz, 12 kilometrów obok Kremla, to znaczy, że w Kreml też trafimy bardzo dokładnie. To jest przygotowanie do tego, że gdyby Rosjanie chcieli zaatakować na przykład siedzibę rządu ukraińskiego, grozili tym już, to Ukraińcy już są w stanie zaatakować Kreml. A to nie chodzi o to, że tam zginie 100 urzędników wysokiego stopnia albo 1000, tylko chodzi o to, że to jest symbol Rosji, bez którego Rosji nie ma. Zbombardowany Kreml, który się nie umie obronić, oznacza, Rosja nie umie się bronić. Bo czego mamy bronić, jak nie Kremla? To przecież tylko Polacy weszli na Kreml, ale szybko z niego wyszli, nie niszcząc go zresztą. A tak nikt nie potrafił Kremla pokonać. I nawet Hitler, nawet Napoleon. Więc jasne jest, że to jest, zbliżamy się do takiego psychologicznego momentu w tej wojnie, w której Rosja straci najważniejsze swoje argumenty propagandowe, psychologiczne,
statusowe. Ławra Pieczerska podobno przeszła do autokefalii kijowskiej, zerwała z patriarchatem moskiewskim. Czytam za Watykan News. Nie wiem, czy to najlepsze źródło informacji do prawosławnego kościoła.
Pewnie lepsze niż ja. Pewnie. Moja pamięć. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy
w 23 roku
podjęto
zerwało
decyzję o tym, że tworzy się ten ukraińską cerkiew, to chyba Ławra Pieczerska nie chciała, ale jak rozumiem,
nie chciała, ale po 22 roku
skończyła się dobrze, tak, no bo co naród chciał, to chciał. Więc to jest początek nowej fazy w wojnie, w której Ukraina będzie pokazywała światu i Rosjanom swoją przewagę i to będzie rosło, dlatego że Ukraińcy, może to nie wszyscy to rozumieją, czy zgadzają się z tym, ale Ukraińcy już od 2-3 lat uzyskali przewagę technologiczną, czyli szybciej niż Rosjanie dochodzą do nowych rozwiązań technologicznych i to swoje zrobi. Co prawda Ukraińcy teraz mówią od dłuższego czasu, że mają za mało operatorów dronów, bo mówią, że mają 5000 chyba, już nie pamiętam, strasznie mało i że tam do iluś, nie, chcą mieć 100 000 chyba. Ale w każdym razie dronów produkują już 4 miliony chyba rocznie. No to na jednego, jakby mieli 100 000 tych operatorów, to na jednego by przypadało 40 dronów w ciągu roku do zużycia. Całkiem dobra zabawa. A to też pokazuje, wbrew tym niektórym naszym generałom i strategom, że jeżeli się prowadzi wojnę obronną, a przecież my nie chcemy atakować Rosji, to technika dronowa jest jednym z najlepszych narzędzi. Szczególnie, że Rosjanie przecież tą swoją technikę dronową tak samo rozwijają i przegrywają z Ukraińcami, ale wygrywają z nami. Przecież żadne wojsko natowskie nie ma takiej armady dronowej, jak ma Rosja. Więc jeżeli oni zaatakują kraje bałtyckie, Rosjanie, na przykład, to pewnie nie czołgi tam będą najważniejsze, tylko te drony właśnie. A nie mamy, przecież nie będziemy z F-35 i F-16 strącać dronów, bo nie damy rady, nie mamy tyle patriotów.
No tak, to prawda. Pytanie, jak to polska obrona przeciwlotnicza ma wyglądać? Ta Opel, jak to było?
Opelotka.
Czytałem, też bym się nie przywiązywał, nie jestem ekspertem, nie, gdzieś czytałem analizę, że podobno ten polski system jest inaczej budowany, że rosyjski działa trochę chaotycznie.
Polski co?
Polski system jest inaczej budowany. A. Że ten rosyjski cały czas działa na radiu, że ktoś tam, ktoś mówi, jeden żołnierz do drugiego strzela, nie strzela, że nasz system trochę jak topas podobno jest budowany na znacznie wyższym poziomie zintegrowania. No ale to spekulacja. Jedno źródło,
na razie
jak nas przetestowało, kilka dronów i się skończyło katastrofą.
21 dronów przeleciało, opakowanych w gazety ze styropianu, bez głowic bojowych i musieliśmy, i nie my, tylko chyba Holendrzy, strzelać do nich z F-35 i F-16. No. I przy okazji...
Nasi tam strzelali, to tak, to ten Holender tak strzelił, że rakieta trafiła w dach domu.
W chałupę.
I Bogu dzięki, że nie było katastrofy.
Tak.
Bo nie było, że niech się nikomu nic nie stało.
Więc nie wygrywamy tego wyścigu. W dodatku mamy ten system budowany chyba z trzech warstw. To one muszą ze sobą współpracować. Czyli tutaj jakby sfera informatyczna jest niezwykle trudna. Pytanie, czy ją można zakłócać, czy nie. Rosjanie w tym zakłócaniu nie są źli i tak dalej. Niestety takie rzeczy wychodzą albo na ćwiczeniach, albo na wojnie. Wojny sobie nie życzymy. A na ćwiczeniach w Estonii i jeszcze w drugim kraju, bo to już się powtórzyło, mała grupa operatorów ukraińskich z dronami pokonywała bataliony pancerne, więc naprawdę trzeba mieć i ten batalion pancerny, żeby było co pokonać, i trzeba mieć tę armadę dronów i operatorów, i trzeba tych ludzi uczyć, a to są potrzebni do tego wcale nie żołnierze, młodzi ludzie, fanatycy tej techniki dronowej, przecież dzieci już się, jak dostaną w komunii, to się uczą, jak tymi dronami się posługiwać, a to trzeba posługiwać się z dokładnością, nie wiem, do pół metra. Jak czasami widać, jak te drony są, te które są kierowane, widzimy tak, jakbyśmy tam siedzieli, czyli przez pierwszą osobę, tak się to nazywa, to one trafiają w te obiekty z dokładnością do pół metra. Po prostu to widzę, jak leci na jakiś czołg i trafia tam, gdzie trzeba. Więc to działa. Tego się trzeba nauczyć i trzeba przestać zmyślać, że drony to jest archaiczna dla dzieci broń. To jednak widać, jak to działa, i spróbujcie pokonać nie dronami rosyjską obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Ona właśnie na drony okazuje się słabiutka, na ilość.
Na ilość.
1000 dronów.
Tak zwany atak saturacyjny. Dużo.
No i niech Moskwianie myślą właśnie o tym, czy Moskwicze
na razie
myślą o tym, co to jest wojna, bo przedtem im się wydawało, że nie biorą w niej udziału.
A teraz biorą w części dzielnicy, spada taki deszcz. Trochę tam jest wody, a dużo oleju, mazutu i innego syfu. Bardzo nieprzyjemna sprawa, bo trudno się oddycha. Do tej pory to w Rosji było dla takich mniejszych miejscowości, gdzie były duże rafinerie i faktycznie gdzieś tam nad morzem, gdzieś tam tutaj były.
A tu w Petersburgu,
a teraz w Moskwie rzeczywiście spadnie ten czarny deszcz z nad czarnego nieba. Ja niestety nie współczuję. Nie mogę, może ktoś tam zapłacze.
No dlaczego mamy współczuć? To jest naród imperialistów. Niech ma za swoje.
Dzisiaj gościem Pranka Wnet był Roman Fritz z Korony. No i co prawda się odżegnywał od Stalina, że jednak Stalin to też zły człowiek i jakoś
ale
tak.
Ale Putin w porządku?
No ale bronił tego, że szef ich biura był 11 czerwca w ambasadzie rosyjskiej, bo trzeba interesy robić.
O jednej rzeczy nie myślą, bo to tak ci z Konfederacji, szczególnie Braunowej, mówią, no trzeba będzie wrócić do stołu rozmów z Rosją. Jest pierwsze pytanie, czy Rosja chciałaby z Polską rozmawiać? Bo z Braunami być może, ale z Polską chyba nie.
Tak się zastanawiam, bo skoro się oburzamy i słusznie na Ukraińców za Banderę. I pewnie PiS się za mało oburzał, chociaż były te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że z Banderą do Unii Europejskiej
było.
Nie wejdą. Chociaż to było jedno słowo, potem praktyka była różna z tą Ukrainą. Prawo i Sprawiedliwość, ale problem był. To skoro się słusznie oburzamy, na banderę, na Ukraińców za banderę, no to chyba równie mocno, nawet i mocniej powinniśmy się oburzać na Putina za Stalina, bo pomniki Stalina wracają, portrety wracają i kult Stalina kwitnie w Rosji, no, aż miło.
Putin mówi, i takie że pytanie... największym nieszczęściem tej Rosji jest rozwiązanie Związku Radzieckiego.
I takie pytanie zadałem Romanowi Fritzowi i to jest to, jak odpowiedział, to można na portalu Wnet.fm zajrzeć. No, dla mnie to odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca, ale to już pozostawiam Państwa ocenie mnie. Józef Orzeł, jak to czwartek, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia.